Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda wezwał prezydentów i szefów państw Unii Europejskiej do udzielenia pomocy krajom dotkniętym przez pandemię COVID-19. W tym kontekście prezydent wymienił szczególnie mieszkańców państw rozwijających się i objętych konfliktem zbrojnym.
Andrzej Duda wziął udział w szczycie do spraw COVID-19 organizowanym przez Biały Dom. W trakcie spotkania zadeklarował, że Polska będzie nadal nieść pomoc innym państwom w walce z pandemią.
W tym kontekście prezydent przypomniał, że nasz kraj zorganizował około 400 lotów ewakuacyjnych w pierwszej fazie epidemii.
Andrzej Duda podkreślił również, że nasz kraj pomógł innym państwom, dostarczając im szczepionki przeciw COVID-19. We know that in order to
save lives... Wiemy, że by ratować życie, szczepionki przeciw COVID-19 muszą być rozdystrybuowane jak najszybciej, zwłaszcza do tych, którzy ich najpilniej potrzebują. Bardzo dobrze to rozumiemy, dlatego dostarczyliśmy już ponad 6 milionów dawek szczepionek do innych krajów, w tym na Ukrainę, do Wietnamu, Hiszpanii, Australii, Portugalii czy Norwegii. Zapewniam, że Polska będzie nadal nieść pomoc.
Prezydent Andrzej Duda zaznaczył też, że Polska dąży do objęcia roli koordynatora pomocy Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego.
Dodał, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej nasz kraj wspiera Libię w walce z pandemią COVID-19.
Minister do spraw europejskich Konrad Szymański zaznacza, że Polska korzysta na wszystkich obszarach integracji europejskiej, nie tylko z transferów bezpośrednich.
Z udziałem ministra do spraw Unii Europejskiej, ekspertów i analityków zorganizowana została w czwartek w kancelarii premiera konferencja. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź Unii na zmieniający się świat? Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Konferencja to element serii debat o przyszłości Unii zainaugurowanych przez Komisję Europejską, Radę Europejską oraz Parlament Europejski w maju tego roku. W wystąpieniu otwierającym minister Konrad Szymański podkreślił, że termin autonomia strategiczna przed kryzysem migracyjnym był stosowany w debacie na temat relacji międzynarodowych. Jednak w wyniku kolejnych kryzysów przeniknął on do szerszej grupy odbiorców. Zdaniem Szymańskiego kryzys migracyjny sprzed kilku lat przywrócił pytania o sprawczość, kontrolę państwa oraz wpisanie w dyskurs o autonomii kwestii relacji transatlantyckich. Minister przekonywał, że z polskiego punktu widzenia jedność Zachodu jest warunkiem koniecznym sukcesu oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Szymański podkreślał rolę autonomii strategicznej Unii Europejskiej w obszarze gospodarczym w oparciu o wspólny rynek.
Autonomia w obszarze zarządzania gospodarczego musi oprzeć się o wspólny rynek. To jest główne źródło naszej siły, także w kontekście odbudowy, ale również główne źródło naszej podmiotowości w stosunku do podmiotów zewnętrznych, o których rolę, rosnącą rolę, tak bardzo się obawiamy. I nie bez powodu, kiedy patrzymy na wszystkie statystyki globalne, widzimy wyraźnie, że kraje europejskie, nawet te najsilniejsze, obsuwają się w tych rankingach. W tych proporcjach.
Według Konrada Szymańskiego zbyt często w dyskusji publicznej członkostwo w Unii Europejskiej redukowane jest do transferów finansowych. Minister podkreślał, że transfery przynoszą Polsce realne korzyści, jednak wraz z bogaceniem się kraju ich rola będzie słabnąć. Jednocześnie zyski Polski z integracji europejskiej w obszarze integracji handlowej są około 10-krotnie wyższe niż bilans transferów bezpośrednich. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rzecznik rządu prostuje kłamstwa o rzekomych strefach wolnych od LGBT. Minister Piotr Miller podkreślił, że w Polsce nigdy nie było i nie będzie żadnej tego typu strefy.
Rzecznik rządu był pytany o te kwestie z uwagi na list Komisji Europejskiej do samorządów, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT.
Europejscy urzędnicy zagrozili, że jeśli regiony nie wycofają się z przyjętych stanowisk, nie otrzymają unijnych środków.
Piotr Miller stwierdził, że żaden samorząd w Polsce, przyjmując uchwałę, nie miał na celu dyskryminowania kogokolwiek.
Jestem przekonany, że wszystkim samorządom w Polsce zależało tylko i wyłącznie na podkreślaniu wartości rodzinnych, a nie na dyskryminowaniu jakiejkolwiek grupy, bo to nie dotyczy tylko przecież osób LGBT, bo w Polsce żadnej strefy wolnej od LGBT nigdy nie było, wbrew temu, co wielokrotnie w kłamstwach powtarzały niektóre zachodnie media. Takiej strefy nigdy w Polsce nie było i nie będzie, ponieważ takie przepisy byłyby po prostu niezgodne z konstytucją i niezgodne zgodne, myślę, ze wszystkim tym, co zgadzają się polscy obywatele, że nikogo ze względu na żadne przesłanki nie należy dyskryminować.
Uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT przyjęło kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
W środę radni sejmiku świętokrzyskiego uchylili swoją uchwałę i przyjęli nowe stanowisko w sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Polski oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania.
Bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia.
Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało 3 warianty wzrostu najniższego wynagrodzenia.
Chodzi o perspektywę czasową na lata 2022-2027. Wiceszef resortu zdrowia Piotr Bromber powiedział po spotkaniu, że omówiona została też kwestia wyceny świadczeń.
Dokładnie przypisaliśmy do konkretnej perspektywy nakłady w wysokości przeszło 90 miliardów. To z jednej strony. Z drugiej strony zaprezentowaliśmy również kwestie dotyczące wyceny, bo to jest też taki temat, który często jest przywoływany. Kwestia tego, co zrobiliśmy już, jeżeli chodzi o wycenę świadczeń i tego, co w tej chwili zrobiono, ale również szczegółowy plan wycen na przyszłość. Oczywiście omówiliśmy każdy z tych punktów. W części ustaliliśmy, że te tematy będą kontynuowane w ramach takich kontaktów roboczych i ustaliliśmy następny termin spotkania.
Czwartkowe spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Resort Zdrowia chce docelowo rozmawiać w formule zespołu trójstronnego z udziałem przedstawicieli związków oraz pracodawców. Kolejne spotkanie zaplanowano na wtorek.
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy ma 8 postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także wprowadzenia norm zatrudniania związanych z liczbą pacjentów.
Mija 45 lat od powołania Komitetu Obrony Robotników, jednej z najważniejszych organizacji opozycyjnych w PRL. KOR był inspiracją dla innych środowisk opozycji antykomunistycznej i niezależnego ruchu związkowego.
W czwartek jego współzałożyciele Antoni Macierewicz i Piotr Naimski wyrazili w Sejmie wdzięczność m.in. robotnikom, harcerzom z Czarnej Jedynki, studentom i adwokatom wspierającym ruch z Janem Olszewskim na czele.
Marszałek senior Antoni Macierewicz podkreślał, że Komitet Obrony Robotników był pierwszą od dziesiątków lat jawną, niepodległościową strukturą organizacyjną. Polityk dziękował wszystkim, którzy włączyli się w pracę KOR-u.
Dziękuję po prostu wszystkim, którzy wówczas zrozumieli, że najważniejsza jest solidarność, najważniejsze jest wsparcie walczących, najważniejsza jest możliwość odzyskania niepodległości poprzez odbudowę niezależnych instytucji społecznych, poprzez budowę mediów, poprzez budowę szkolnictwa, poprzez budowę partii politycznych, związków zawodowych, tego wszystkiego, co złożyło się na pracę Komitetu Obrony Robotników, a także wszystkich innych później powstałych struktur podziemnych, ale działających jawnie, bo to była istota zmiany, jaką osiągnęliśmy dzięki pracy w Komitecie Obrony Robotników.
Komitet Obrony Robotników powstał 23 września 1976 roku. Był reakcją na represje, które spotkały wówczas robotników z Radomia, Ursusa i Płocka.
Głównym celem komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez PRL-owskie władze robotnikom i ich rodzinom.
KGHM oraz amerykańska firma NuScale podpisały porozumienie w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych.
W wydarzeniu wziął udział m.in. wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda oraz prezesi obu spółek.
Umowa zakłada, że w Polsce powstaną co najmniej 4 siłownie atomowe, każda o sile 77 MW mocy elektronicznej.
Wiceminister Karol Rabenda podkreślił, że Polska stoi dziś na progu energetycznej transformacji, która jest nie tylko wyzwaniem, ale też i szansą dla naszej gospodarki. Dodał, że częścią tej transformacji jest właśnie rozwój energetyki jądrowej.
Rozwijamy odnawialne źródła energii. Będziemy budować farmy wiatrowe na Bałtyku, farmy wiatrowe na lądzie, fotowoltaikę, ale wiemy, że stabilność systemu energetycznego, jego bezpieczeństwo musi się opierać na wielu filarach. I wiemy też, że tej stabilności nie osiągniemy bez energetyki jądrowej. Dlatego cieszę się, że KGHM wraz ze swoimi partnerami z Ameryki wybuduje w Polsce pierwszą elektrownię nuklearną tego typu. Chcemy energetyki zielonej, czystej, proekologicznej, ale chcemy energetyki stabilnej, bezpiecznej.
Prezesi KGHM oraz NewScale podkreślili z kolei, że podpisane porozumienie to ważne wydarzenie dla obu stron i początek długoterminowych relacji. Pierwszy reaktor NewScale w Polsce ma zacząć działać w 2029 roku.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła w czwartek druga jesienna tura obron prac dyplomowych. Egzaminy przebiegają stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W pierwszej kolejności do egzaminu dyplomowego przystąpili studenci studiów licencjackich na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia i informatyka medialna.
Studenci muszą wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno wiedzą z zakresu obejmującego tematykę napisanej pracy, jak i całego toku studiów.
Dziekan WSK SIM dr Dorota Żuchowska podkreśla, że obrona pracy dyplomowych to ważne wydarzenie dla całego środowiska akademickiego.
Obrony licencjackie kończą pewien bardzo ważny etap, dlatego że jest to moment, kiedy studenci bronią, prezentują przed komisją swoje pierwsze prace naukowe, przygotowane pod kierunkiem promotora, gdzie zajmują się określoną tematyką badawczą i to jest taka pierwsza próba, można powiedzieć, która no, oczywiście jest potem rozszerzana w ramach prac magisterskich, czy w przypadku niektórych w ramach prac doktoranckich. Widać po studentach, że to też jest pewne rodzaju walka z tremą i ze stresem, ale muszę z dużą satysfakcją powiedzieć, że obserwujemy, że jednak w czasie tych trzech lat następuje taki duży rozwój, nawet pod względem samej prezentacji, sposobu wypowiadania się.
W piątek do egzaminu przystąpią uczestnicy studiów uzupełniających magisterskich. Z kolei ostatniego dnia egzaminów, w sobotę, swoich prac będą bronili absolwenci studiów podyplomowych.
W wieku 69 lat w czwartek zmarł ksiądz biskup Edward Janiak, biskup senior diecezji kaliskiej.
Ksiądz biskup Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1979 roku w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
W 1996 roku święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada tego samego roku.
Następnie w latach 2012-20 był ordynariuszem diecezji kaliskiej. Dewizą jego posługi były słowa: trzeba, abym służył.
Kilka lat temu ksiądz biskup zmagał się z rakiem krtani. Chorobę udało się zatrzymać. Pod wpływem stresu i ogromnej presji zachorował na raka płuc. Pojawiły się liczne przerzuty.
Parę dni temu w rozmowie z dyrektorem Radia Maryja, ojcem Tadeuszem Rydzykiem, podkreślał, że pogodził się ze wszystkim i jest gotowy na odejście do domu ojca.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.